wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Agata Olszewska. Mam dla Państwa nie lada atrakcję i dosyć zabawną sytuację, ponieważ miały być dwa osobne tematy dzisiejszej audycji. Pierwsza to urodziny, wydarzenie trzydniowe poświęcone Mikołajowi Trzasce, który rzeczywiście obchodzi urodziny. Gratuluję serdecznie 60 urodzin.
Dzień dobry, dziękuję. Obiecuję, że ostatni raz, że już więcej nie będę 60 nie obchodził.
Doprosiłam, zdaje się, że najlepszego przyjaciela, fantastycznego muzyka, współautora wielu projektów, Ola Walickiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A właściwie dobry wieczór, bo dobry wieczór z kulturą, ale jest tak pięknie jasno jeszcze, że aż chce się mówić dzień dobry. No i w drugiej części audycji miałyśmy o Kieślucie Bereźnickim, ponieważ została otwarta w Państwowej Galerii Sztuki fantastyczna wystawa i zaprosiłam kuratorki Jadwigę Harzyńską.
Dzień dobry.
I Michalinę Domoń.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
I tuż przed rozpoczęciem programu okazało się, że Jadwiga Harzyńska i Mikołaj Trzaska się znają, lubią i łączy ich też osoba Kieślota Bereźnickiego, a dokładniej ta wystawa w PGS-ie. Więc postanowiłam, że będziemy rozmawiać wszyscy razem.
Cieszyły się.
No ciekawe.
Ale zaczniemy od urodzin, bo to już jutro. Trzydniowe wydarzenie u rodziny Mikołaja Trzaski. Jest spacja pomiędzy u a rodziny, czyli to są nie tylko urodziny, ale też rodzina.
To szybko. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie do audycji. Najszybciej jak można. Nasza praca, chociaż muzyczna, zajmuje się przede wszystkim tym, że pracujemy wśród ludzi, dla ludzi, ale dzięki ludziom, dzięki osobom i grającym. I tak naprawdę naszym głównym założeniem i zadaniem jest stworzyć cudowną grupę odbiorców i nadawców, którzy będą się jakoś poszerzać, ale będą się też razem wspierać, będą tworzyć czymś, co jest, mamy nadzieję, ulotną wartością, którą tą ulotną wartość należy w życiu najbardziej dbać, bo to jest fragment naszej duszy, proszę Państwa.
Częścią tej rodziny jest Ola Walicki. Oddaję głos.
Nie, bo to jest częścią. Ola jest podstawą tej rodziny tak naprawdę, ponieważ jest filarem filarów, bo chyba jest... I nie ma człowieka, który był przy mnie i przy którym ja bym był tak bardzo długo od początku. I to chyba jest też bardzo rzadkie, że jesteśmy w tej samej pracy. Wykonujemy tą samą pracę od zarania dziejów, odkąd właściwie się znamy. No, wcześniej jeździliśmy na rowerach, ale ten okres jeżdżenia na rowerach przy tym okresie, gdzie gramy na instrumentach, jest naprawdę epizodem małym. Ale znamy się, nawet nie wypada mi mówić, ale powiem to, dobra. Po prostu jak poznałem, Ola miał 6 lat, a może 5, nie wiem, nie pamiętam. Ja mogłem mieć 13 albo 14. I od tego czasu towarzyszymy sobie w bardzo niesamowity sposób. Albo mieszkamy blisko siebie, albo gramy ze sobą, albo jedno i drugie. A jak naprawdę jeden z nas się gdzieś przeprowadza, to jest też normalne, że ludzie w każdym wieku się przeprowadzają, to zaraz za chwilę jeden z nas zaczyna mieszkać bardzo blisko drugiego. To jest jakieś niesamowite. Historia, to jest prawda. Znali się nasi ojcowie, my się znamy i też siłą rzeczy będą znały się nasze dzieci.
Ola, potwierdzę.
Tak jest. To jest nasze całe... Całe życie nas łączy. Ta wielopokoleniowość, to jest ciekawe, co mówi mi Mikołaj, bo to jest tak, że oprócz tego, że gramy i że to jest jak gdyby nasza codzienność, rzeczywistość od tych kilkudziesięciu już lat, to my cały czas sięgamy pamięcią dalej. Sięgamy do pokolenia naszych rodziców, artystów wizualnych. Przepraszam. Jak gdyby te wszystkie wartości, za chwilę Jadwiga będzie się wypowiadać o pracach Kieślota, pana Kieślota, który był kumplem z pracy mojego taty, który wykładał w ASP. Mój tata się kumplował z tatą Mikołaja. My się wychowywaliśmy wśród tych ludzi, a to były czasy szczególne, bo to był ten taki dziwny moment w Polsce, czyli okres stanu wojennego i tak dalej, kiedy nie było nic. Po prostu w tym świecie wokół nas nie było nic oprócz jakichś ulotnych, abstrakcyjnych wartości, o których mówili nasi rodzice: sztuka, abstrakcja, umowność, przewrotność. To był jakiś odjazd. I my w takich oparach po prostu jakiejś takiej abstrakcji wzrastaliśmy. Bez cukru, z kartkami na papier toaletowy. To było prześmieszne. No i właśnie taką mamy przeszłość i to jest niesamowity budulec. Bardzo tak naprawdę organiczny i trwały.
Będę musiał ci przerwać, bo obawiam się, że powiesz rzeczy, których nie chciałbym, żeby się wszyscy dowiedzieli. Dziękuję. Ja tylko chciałem przypomnieć, bo teraz mi wspomniałeś to, że Jadwiga, w czasie, kiedy myśmy studiowali, ojciec świętej pamięci Zdzisław Walicki, profesor, był dziekanem naszego wydziału grafiki i malarstwa.
To już mi uciekło.
Pamiętam
to
jak
dziś. To już trochę też czasu upłynęło.
Czyli wszystko zostaje w rodzinie i rozumiem, gdyby Jadwiga Harzyńska była jazzmenką, improwizatorką, to by została zaproszona na to trzydniowe świętowanie jako jedna z artystek muzycznych.
Ty jesteś zaproszona.
Dziękuję
bardzo. Jako jedna z artystek. Niekoniecznie musisz być muzyczną, bo to też nie jest takie...
Ale dziękuję bardzo.
Tak, ale też no, po prostu jest to też ewenement, żeby już tego nie przeciągać, że no, jesteśmy rodziną w jakiś sposób i możemy pracować i to nie jest grzech na przykład. Tylko to jest cały czas w jakiejś wymianie, ponieważ zdradzamy się bez przerwy. Olo ma dużo różnych projektów, ja też mam dużo różnych, a tutaj w tej sytuacji, w tej przestrzeni spotykamy się i robimy bardzo takie, moim zdaniem, ciągle idące do przodu rzeczy, jakoś czerpiące z jakiegoś takiego wewnętrznego chyba światła i spokoju. I to się zmienia nam. Cieszę się, że się rozwijaliśmy i do tego momentu, no może do mojej 60 ja będę się starzał, Olo będzie się jeszcze rozwijał przez 10 lat, po czym też będzie miał 60 lat i jakoś będziemy się doganiać. Co ja mówię?
No, tego wam życzę na pewno, Mikołaju, z okazji obchodzonych. Dziękuję. Już właściwie oficjalnie, prawda? Bo to 7 kwietnia chyba.
Tak, ale 60 lat obchodzi się przez cały rok. Tak.
Przez cały rok. To tego wam życzę, żeby ta niesamowita przyjaźń, to ten związek taki niesamowity trwał. I wiecie, tak sobie pomyślałam, że związki się bardzo często rozpadają, bo jedna z osób przestaje się rozwijać, albo rozwija się w innym tempie, albo w innym kierunku. I zastanawiam się, z czego wynika to, że wy się cały czas obaj rozwijacie i podążacie w bardzo podobnym kierunku. To jest kwestia wrażliwości.
Ja już to powiedziałem, ale nie było chyba słychać. Dlatego, że się zdradzamy, się rozumiem. Ale w naszym zawodzie to nie grzech. No, tak.
Czyli ta świeżość, potrzebne powietrze, żeby mogły buchać ogień.
Po prostu każdy idzie, każdy co jakiś czas musi pójść. Oczywiście to nie jest to słowo, ale myślę, to nie jest zdrada, tylko to jest w relacji musi być osobność. I to chyba jest takie bardzo banalne, co powiem, że ludzie muszą mieć swój świat, żeby było potem o czym opowiadać. Każdy musi pójść na swoją wojnę, każdy musi mieć swoje po prostu miejsce, żeby potem jakoś ludzie mogli czuć, że są odrębnie, a nie się ciągle zlewać w jedną. Ojejku, uwaga, zaczynam się mądrzyć. Psychologicznie trzeba to z tym skończyć.
Myślę, Mikołaj, że jednak jest taka rzecz, że paradoksalnie to, od czego zaczęliśmy, że łączy nas też to wcześniejsze pokolenie, że tak naprawdę my mamy background taki zdecydowanie bardziej interdyscyplinarny, jeśli chodzi o spojrzenie na sztukę, o wrażliwość. To jest jak gdyby zupełnie naturalne, żeby myśleć o muzyce poprzez kolor, fakturę, przez prawie że jej geometrię, no bo tak jest, bo forma jest w pewnym sensie geometryczna.
Tak, forma jest wizualna. Nawet wiesz, tak sobie myślę jeszcze w odniesieniu chociażby do tego, że muzyka, którą robimy i w którą jakoś tam się... które nas łączy też, to jest muzyka filmowa i rzeczywiście to jest bez przerwy odnoszenie się do obrazu, do tego, co się dzieje i tak nawet sobie pomyślałem, sobie, że tak o mnie będzie, że chyba najlepsza szkoła dla kompozytorów muzyki filmowej to jest szkoła plastyczna, może nie do końca muzyczna, ale to jest to, że uczymy się, no tak jak Ola, no, Czyli byliśmy zawsze w domach i uczono nas patrzeć. I od dziecka ten męczący ojciec mówi, no przyglądaj się, patrz, nie maluj tego, co wiesz, tylko maluj to, co widzisz. I to są te korekty takie, które gdzieś tam weszły nam, nawet czy żeśmy chcieli, czy nie chcieliśmy, czy chociażby zapach farb drukarskich, czy terpentyny, czy to są takie, te pracownie ojca, nie te obrazy walające się po prostu.
Intuicyjność to cały czas.
Tak, wiesz, i ta cały czas, tak, z intuicją.
Światło w liternictwie, no przymusz oczy, Olo, przymusz oczy, widzisz, no, tu nie masz promocji, zobacz, tutaj brakuje ci światła. Czyli mówiliśmy niby o bardzo wymiernych rzeczach, ale poprzez bardzo też takie intuicyjne postrzeganie czy doświadczanie tych wartości. I wydaje mi się, że naprawdę to nas bardzo łączy. My nie jesteśmy muzykami sportowcami, nie jesteśmy wyczynowcami, rzemieślnikami z szybkimi paluszkami, tylko jesteśmy bardziej takimi
czyli
właśnie...
Czyli jesteś wirtuozem, daj spokój.
No, ale wiesz, nie, to nie jest nasz cel, żeby...
Mimochodem.
Wiem, ale to ja chciałbym też ci złożyć tutaj hołd taki koleżeński, bez, że naprawdę jesteś wirtuozem. Ale to prawda, Olo, przepraszam, że tak trochę ukradniemy teraz Radia Gdańsk.
Ale proszę, 60 urodziny zdarzają się
wykorzystam to, ale rzeczywiście mam rację, że chyba nawet jak pracujemy i razem, to jak mówimy o formie, to bardziej myślimy o wizualnej formie i tak jak teraz powiedziałeś o tej liternicy, o tym liternicy, rzeczywiście szukamy równowagi bardziej zamkniętymi oczami, żeby wizualizować sobie, jak to ma wyglądać i nawet posługujemy się chyba bardziej językiem plastycznym. I to jest ciekawe, że Olo i ja nie mamy studiów, tylko mam pracownię. To znaczy, miejsca, w których pracujemy, nie nazywają się studiami. Każdy muzyk to ma swoje studio, zapraszam do studia. Nawet ten, kto szlifuje paznokcie, ma studio, oczywiście ten. Ale to wiadomo, nie? A nawet jest też galeria paznokcie, widziałem. I tak myślę sobie, że to mnie bardziej jeszcze kręci. Galeria paznokcie, studio paznokcie. Czyli paznokieć muzyczne, paznokieć wizualne. Bo tak może być też. Ale my pracujemy jakby w miejscach, które dla nas są pracownią. To jest takie... Czyli mamy to my robimy tam. Tam cały czas jest właśnie to.
Ten to, zapach farby, ten, ślad ten czas, pędzla.
Ten rodzaj takiego jakiegoś skupienia, niepośpiechu, jakiegoś takiego właśnie zatrzymania, jakichś kartek, jakichś papierów, których naprawdę nie ma fizycznie, ale są w pamięci. To warto jakoś sobie przywoływać, bo to...
Wizualnych. Malarz zawsze w skupieniu działa, prawda?
Tak.
Kontemplacji.
Dokładnie.
To skoro już pani...
Właśnie tak od razu, ponieważ Mikołaj coś tam wspomniał o harmonii, więc jak wiemy, nasza wystawa się nazywa Harmonia Mundana, ponieważ Geist tu w jednym z swoich, z jednej tkanin użył takiego z tekstu łacińskiego. Już nie będę cytować po łacinie, tylko po polsku. Harmonia świata jest we mnie i ja jestem jej częścią. I ta tkanina tutaj właśnie z Michaliną, żeśmy dlatego wybrały ten tytuł tej tkaniny, ponieważ ona jest taką opowieścią o różnych sferach życia. I poszukiwaniu harmonii pomiędzy nimi. A obrazy Keistuta są taką właśnie takimi pracami, gdzie ciągle jest jakaś nostalgia albo jakaś takie szukanie jakiejś relacji, ale takiej, żeby spokoju, prawda? Takiej melancholii czasem zastanowienia się nad życiem. I nieważne, czy to obraz bawiących się dzieci, czy babcia Michalina.
Wystawa podsumowująca 90 lat życia artysty, pokazująca...
No, jest to i ten rodzaj retrospektywy, bo żeśmy przeszły przez te dostępne prace i wybrałyśmy takie przykłady z różnych okresów, łącznie z taką jedną z pierwszych prac, która dość... Wyróżnia się, jeżeli chodzi o sposób malowania, ale już sięga po te takie te mitologiczne teksty z 59 roku. A ostatnie prace to są rysunki, które też wyciągnęłyśmy gdzieś tam z pracowni. Z teczek prawdopodobnie nie upuszczały tych teczek nigdy wcześniej. I są bardzo różnych okresów, od portretów najbliższych po szkice do właśnie wspomnianych tkanin, które to też jest ważne. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy pożyczyła nam dwie tkaniny, właśnie tą tytułową Harmonię Mundane i Utraconą Arkadię. I te prace po raz pierwszy od wykonania ich w latach 80. w ASP, wówczas PWSSP, dla Filharmonii w Bydgoszczy opuściły tenże przybytek i przyjechały do nas. I wpisały się pięknie w przestrzeń wystawy.
A skoro te prace, mówię o tych pracach, które teczki po raz pierwszy opuściły, o tych rysunkach, skoro wcześniej nie opuszczały tych teczek, to jak się je udało pozyskać na tą wystawie w Sopocie?
Z pracowni artysty, po prostu.
Trzeba go było długo przekonywać?
Nie, no,
po prostu
było,
czekał na
była
taką propozycję.
Taka współpraca dość dobra. Profesor już wiadomo, jest w takim stanie zdrowia, że raczej rodzina większość rzeczy w jego imieniu wykonuje. Więc spędziliśmy tam czas z żoną. Ona nam przyniosła wszystko, co uważała, że trzeba. My żeśmy sobie powybierały. I się zgodziliśmy na te wybory. I można to oglądać do 25 maja.
24 maja.
24 maja, czyli po drodze Noc Muzeów.
Tak,
po drodze jest na Państwa oboje.
Po drodze jest Noc Muzeów, gdzie planujemy promować katalog, gdzie to z udziałem właśnie Natalii Bereźnickiej, ale mamy atrakcję właśnie dzięki Mikołajowi Trzasce, bo obiecał zagrać na wystawie. Więc będzie muzyczny wątek wpisany w wystawę Keistuta.
To tu zostawiamy taki hak dla naszej publiczności, dla naszych słuchaczy, żeby zostawić ich w tym zainteresowaniu i zrobimy przerwę i wrócimy po piosence.
Dobry wieczór z kulturą.
Dobry wieczór. Po przerwie spotykamy się z okazji dwóch jubileuszy. 60-lecie Mikołaja Trzaski i 90-lecie Keistuta Bereźnickiego. No i zacznijmy wedle starszego, czyli Keistut Bereźnicki, Harmonia Mundana. Jedna z kuratorek, pani Michalina Domoń. Parę słów proszę o koncepcji, no bo wchodzimy na wystawę i cóż nam się ukazuje?
No tutaj zobaczymy dużo prac, bardzo przekrojowo, ale myślę, że warto rozwinąć ten wątek, o którym wspomniała już przed chwilą pani Jadwiga, a mianowicie wątek gobelinów, które przyjechały do nas z Pomorskiej Filharmonii w Bydgoszczy. I tutaj właśnie jeden z nich, Harmonia Mundana, czyli Harmonia Świata, posłużył nam jako taki punkt rozwinięcia całej kompozycji wystawy. A wyszło tak dlatego, że jak przyjrzymy się tej pracy, jest to takie niezwykłe, symultaniczne przedstawienie, które jest podzielone na 5 stref i zobaczymy tam strefę miłości, strefę śmierci, strefę spokoju ducha i jeszcze pani
strefę narodzin.
Tak, strefę narodzin. No i tutaj te obszary, one świetnie odnajdują się w konkretnych przedstawieniach artysty, szczególnie w Martwych Naturach, inspirowanych sztuką holenderską. Także pomyślałyśmy sobie, że no, te koncepcje, tak jak splatają się w życiu symultanicznie, tak samo symultanicznie splatają się w tych przedstawieniach Keistuta Bereźnickiego. I tutaj idąc tym wątkiem, ale jednocześnie nie grupując tych obrazów, snujemy taką opowieść z jednej strony właśnie o tych procesach, które w życiu zachodzą, nachodzą na siebie. One często nie są chronologicznie, bo to nie zawsze jest tak, że coś się kończy i zaczyna, tylko czasem coś się kończy, zaczyna się na nowo, prawda? I podobnie właśnie jest w tych obrazach. No i tam też warto zwrócić uwagę, jest taka piękna łacińska sentencja, która brzmi: Harmonia mundana est in me, en ego particula eius sum, czyli harmonia świata jest we mnie ja jestem jej częścią. No i tutaj właśnie to jest taka myśl przewodnia tej naszej wystawy.
Już wcześniej mówiłyśmy. Mhm.
Tak, mnie też zaintrygowała ta strefa spokoju ducha. Mhm. To znaczy, że przychodząc na tę wystawę można dzięki tej strefie zaznać tego spokoju ducha, bo to taki towar deficytowy w dzisiejszych czasach, mam wrażenie.
No, jest sporo prask takich mających kontemplacyjny charakter. O, to są oczywiście takie portrety trochę w hiszpańskim stylu, takie ciemne. Czy martwe natury, które mają też właśnie ten duch sztuki holenderskiej.
Tak, ale też warto zwrócić uwagę, że to malarstwo jest taką sztuką bardzo uduchowioną. Nie religijną, absolutnie nie, bo artysta jest zdeklarowanym ateistą, ale jest uduchowiona nie tylko w tych przedstawieniach, które nawiązują do sztuki chrześcijańskiej, ale no również właśnie we wspomnianych martwych naturach dużo tamtej duchowości jest.
Pomysł, żeby do tych obrazów tworzył jeszcze Mikołaj Trzaska, wziął się skąd?
No, pomyślałyśmy, ponieważ profesor Ubar uwielbia muzykę, pomyślałyśmy sobie, że było fajnie, żeby coś muzycznego wprowadzić i wzięłam, napisałam do Mikołaja na Facebooku i się wziął szybko odezwał, więc... Jak się szybko odezwał, to się szybko porozumieliśmy.
Tak, bo to tak jeszcze było śmiesznie, bo ty myślałeś, że on był moim profesorem.
Pamiętam. Bo pamiętam, że zawsze się gdzieś spotykaliśmy przy pracowni naszej profesora, a też jak ja robiłam, może dlatego, że i u Witkiela Czerwonki czasem razem coś wspólnie robiliśmy.
Tak, tak, ale wtedy sobie pomyślałem też, że wiesz, że on był naszym profesorem, że, że ci wszyscy profesorowie z tamtych czasów jednakowoż należeli do nas. I ponieważ to był taki czas, mam nadzieję, że jeszcze ci profesorowie, którzy dzisiaj są w bardzo młodym wieku, będą mieli tą siłę i rodzaj takiej charyzmy.
Tak,
to piękne
prawda.
Patrzeć na... Bo też chciałem powiedzieć, że rzeczywiście mieliśmy chyba taką okazję i dla każdego młodego studenta, adepta sztuki jakiejkolwiek jest bardzo ważne, żeby widzieć, że jego profesor robi coś. Że nie jest tylko człowiekiem, który przychodzi na zajęcia, albo ale też, że wchodzimy do galerii i widzimy jego obrazy. I myślimy sobie, że ten ktoś ma za sobą wielki świat. I rzeczywiście, jak myślę sobie, zawsze tak było i ty, Ola, na pewno to wiesz, jak wchodziło się do galerii, to BWA, z tatą trzeba było pójść albo z rodzicami, z mamą przecież, bo twoja mama też, to zawsze było wiadomo, jaki obraz, to był obraz Kistuta Bereźnickiego.
Tak,
i nie było żadnej wątpliwości, nie dlatego, oczywiście można mówić, że malował, to są, ale to nie dlatego, to po prostu był jego świat, w którym on zawsze był i jest. I to jest tak niesamowite, że ktoś tym światem chodził i ktoś tym światem ten świat pokazywał. Mieliśmy rzeczywiście takie szczęście.
Przyjdzie na tą naszą wystawę, to choć ten charakter jest taki bardzo wyrazisty i jest tam dużo, co Natalia o tym mówiła, żona, że Kejstut bardzo w swojej sztuce pokazuje swoje życie i jest, jak to powiedział w swoich obrazach, jest o jeden dom do tyłu. W wielu obrazach, prawie w większości, są meble, elementy, którymi on się otaczał, ale najwięcej jest tych elementów z czasów wojny, kiedy mieszkali z rodzicami na Lubelszczyźnie, prowadzili tam tak zwany sklep żelazny czy coś takiego.
Tak.
I kredens, który tam służył w tym sklepie do składowania z tych towarów, wędruje i zawędrował za nim przez wszystkie mieszkania, przez Gdynię i Sopocie i do dziś podobno służy jako miejsce do przechowania farb.
To niesamowite. Ta scena, prawda? To jest też taka scena.
Ja a na obrazach takie... jest wszędzie właśnie ten mebel. Raz w bielach, raz w błękitach, raz w czerniach, ale wszędzie się te szuflady wysuwające pojawiają.
Tak, to jest rzeczywiście...
Z różnymi opowieściami, prawda?
I te postaci też są przy tym samym stole, czy przy tym kredensie się zawsze
tak,
siedzą.
Tak, tak.
I trochę są... I rzeczywiście ja też czuję, że tam jest bardzo dużo wojny, bardzo dużo jest tej traumy takiej transgeneracyjnej, która gdzieś od Szajny jest, gdzieś też może od Kantora, bardziej teatru kantorowskiego niż jego malarstwa.
Nie, Szajna ale trochę inaczej, wrażenie, ale jest tak, bliżej Kantora, tak?
Tak, tak. Mm-hmm. Ja cały czas mam wrażenie, że to się jakby odbija, ta historia i jakby czuję ten...
No,
tej traumy jakby na naszych rodziców, tej generacji.
Wojna odcisnęła swoje piętno, to prawda.
Tak.
Tymczasem przejdźmy do urodzin Mikołaja Trzaski, który jest fantastyczny, jeśli chodzi o anegdoty, nie tylko o muzykę, jak widać, ale trzeba też zaprosić na to wydarzenie, bo to są 3 dni, od piątku do niedzieli w Instytucie Kultury Miejskiej. To będzie przede wszystkim spotkanie z muzyką, przyjaciółmi, rodziną muzyczną. No to kto będzie poza Olem Walickim, jak już ustaliliśmy, największym filarem? No na przykład Marek Pospiszelski.
Tak, bo to szybko będzie bardzo dużo, będzie trochę muzyków z Europy. Ja też chcę powiedzieć, że strasznie przepraszam, że nie ma wszystkich, ale musiało być to wtedy 2 tygodnie. Ale na całe szczęście dostałem wsparcie z Ministerstwa Kultury, za to dziękuję. Przyjadą muzycy z Londynu, przyjadą muzycy z Kopenhagi, przyjadą muzyczki przede wszystkim, to, z czego się ogromnie cieszę, że w tej naszej pracy improwizatorów muzycznych jest bardzo dużo dziewczyn świetnych i naprawdę bardzo wspiera. To jesteśmy po prostu, jesteśmy naprawdę rodziną. I to są lata tej wspólnej pracy i czy się widzimy po tych 20 latach, czy widzimy się po 20 dniach, jakby cały czas mamy jakąś taką właśnie wspólnotowe poczucie, że nie ma pomiędzy nami ani gwiazd, ani to też nie jest miejsce na jakiś taki, to się dzisiaj narcyzm, tak, twórczy, ani tak to się dzisiaj takie popularne jest, ale naprawdę nie ma tu miejsca dla takich zachowań. Dzielimy się sceną, dzielimy się życiem, dzielimy się byciem w trasie, dzielimy się też obowiązkami, bo wiadomo, że granie to jest tylko chwilę. Na koncercie się gra tylko tam godzinę 20, godzinę 30, przez cały czas jest się razem, wysyła się razem maile, nagrywa się razem płyty. Dużo takiej pracy, która nie należy do tych takich blichtrowych i takich, no, które mają ekspozycję, tylko poza tą ekspozycją jest dużo takiego znoju. I ten znój mamy razem. I to jest piękne, że ta nasza praca jakby gwarantuje nam komfort bycia w tym samym miejscu. I chciałbym powiedzieć, że zwykle to bycie w tym samym miejscu kojarzy nam się z jakimś takim utknięciem, ale ja chciałem powiedzieć i trochę się powołam na Timothy'ego Snydera, że my po prostu trwamy i że to trwanie jest naszym wyborem świadomym, że mamy poczucie, że nasze kompetencje są we właściwym miejscu i chcielibyśmy to po prostu pogłębić i to światło skierować bardziej do wewnątrz i bardziej się tym podzielić. I chyba tak mi się udało jakoś chyba to powiedzieć w miarę chyba jasno.
Myślę, że tak.
Dziękuję.
I zaprosić na koncerty poniekąd. Tak. Zaprosić na koncerty, bardzo, zaprosić bardzo na urodziny. No i też na rozmowy improwizowane. Niekontrolowane, tylko improwizowane.
Tak, niekontrolowane rozmowy improwizowane. I też jeszcze króciutko, jeżeli mogę, chciałem powiedzieć, że muzyka improwizowana nie ma nic wspólnego z czymś, co jest powierzchowne i przypadkowe. Chciałbym powiedzieć, że muzyka improwizowana to jest taka muzyka, która jest skomponowana na żywo. I zajmujemy się tym wszyscy od lat, mamy długie doświadczenie i nie jest to nic nowego, albowiem Mozart pisał avista, czyli tak jak siadał przy kartce, to pisał i robił to Beethoven i robili to wszyscy kompozytorzy, by nie mieli czasu. No robimy po prostu to samo, co robią muzycy od tysięcy lat, tylko że robimy to razem.
A czy podejście Mikołaja Trzaski się do muzyki improwizowanej się zmieniało, teraz patrząc z perspektywy tych 60 lat, 60 urodzin, zmieniało się?
To jest 60 lat pracy twórczej, pani, bo to jest coś takiego, że chyba to jest prawda, że dzieci to w ogóle są najlepszymi twórcami, tylko nie wiem, dlaczego im się to wyrywa potem, jak dojrzewają, to wszystko im się poszkodzi.
Szkoła przede wszystkim
szkoła
zamyka tę radę twórczą.
Rodzic niszczy zły, bo tam chce ich jakoś te dzieci dobrze wychować. Najlepiej trzymać w tym okresie rodziców
z daleka. Zamknąć w ramy, tak.
Tylko niech są dzieci przytulane, ale niech im nikt nic nie lepiej nie mówi. Czy zmieniło się podejście? Zmieniali się ludzie przez cały czas. I zmieniały się chyba po poziomy relacji pomiędzy. I to, co mogę powiedzieć i trochę się pochwalić, że ja już chyba, nie mam takich ambicji i trochę zwolniłem muzykę z siebie, że po prostu czuję, że tam wystarczy tylko, że się dmucha w ten instrument i tam nie za bardzo dużo się tam myśli, że sobie człowiek wyobraża, że coś z tego będzie, po prostu trzeba tą muzykę od siebie przede wszystkim uwolnić i iść po prostu za dźwiękiem, bo on dobrze prowadzi całkiem, jak się porządnie dmuchnie albo za strunę szarpnie i tak. I pomiędzy ludźmi cały czas to powtarzam, że właśnie, żeśmy mówili o tym, że sztuka wizualna jest w osobności, sztuka muzyczna jest bardziej w grupie, ale to wszystko jest historia osobności jednak. I malarze też w końcu muszą pokazać te obrazy większej liczbie osób.
Tak, malarz pokazuje obraz, muzyk dźwięk, prawda? To są te dwa języki, które trudno przełożyć na słowa.
A jest jeszcze taka rzecz, szczególna w tym działaniu kolektywnym, grupowym, przy improwizacji wspólnej, grupowej, jak akceptacja wzajemna. I to już jest taka wartość, która tą grupowość, no, możemy sobie wyobrazić, przenosi na jeszcze wyższy poziom. My nie tworzymy obok siebie, my tworzymy wspólnie, tak, ze sobą, w pełnej akceptacji, we wzajemnym uszanowaniu, odmienności, osobności również. Mhm. I to jest, no to jest szczególna rzecz, która naprawdę wymaga od nas po prostu innej postawy życiowej.
W tym miejscu muszę postawić kropkę, ponieważ przenosimy się wraz ze słuchaczami z Marzeną Bakowską do Opery Bałtyckiej, gdzie już w piątek odbędzie się najnowsza premiera baletowa Metropolis. To opowieść oczywiście o futurystycznym społeczeństwie podzielonym na uprzywilejowanych intelektualistów i pracujących pod ziemią robotników. Mówię oczywiście, ponieważ historię tę znamy z powieści i z kultowego niemego filmu Metropolis. A teraz możemy zobaczyć, jak wygląda w wersji baletowej ze współczesną choreografią. Spektakl wyreżyserowała Milena Krameri, a materiał przygotowała Marzena Bakowska.
Nasz spektakl Metropolis będzie raczej inspirowany od historii, książki i filmu Metropolis, ale nie jest adaptacja jeden do jednego, bo są kilka scen, które sama chciałabym pokazać. Myślę, że tematy Metropolis są zawsze aktualne. Człowieka, jak się zachowuje, też temat polaryzujący społeczeństwo. Też ludzie boją się troszeczkę o technologii, AI i wszystko. I to był temat na ten pierwszy Metropolis. I to myślę, że jest aktualny ten temat o technologii i że technologia idzie na nasze miejsca.
Zagraża nam.
Tak, tak.
Nazywam się Gento Yoshimoto. Jestem solistą w Operze Bałtyckiej. Przy tej produkcji będę tańczyć jako Freder, czyli główną rolę. Też jestem asystentem naszej choreografki Mireny. Ja jako Freder wyjdę jako tej z najwyższej hierarchii, ale cały czas ma gdzieś tam wewnętrznym, w tym sercu jest znak zapytania, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Takie poszukiwanie niekomfortowe, coś niejasnego w środku. My pokażemy właśnie od początku spektaklu i staram się łączyć te dwóch różnych świat. To też nie znaczy, czy to jest dobre, czy nie. I każdy z Państwa może sobie odczytać, jak. I myślę, że na tym polega sztuka. Mi zadaje mi pytanie, każdy może mi znaleźć odpowiedź.
Jak pan odebrał, że koleżanka z baletu przygotowuje choreografię?
Pierwszy, jak słyszałem, to bardzo się cieszyłem, że ona zrobi choreografię, bo wcześniej już ona miała kilka okazji pokazać swoją choreografię i jest bardzo mi się podobało. Oczywiście to jest wielka produkcja. Uważam, że to nieważne, czy to jest koleżanka, czy to jak zaczynamy próby i staramy się dążyć do naszego sukcesu i nie ma ci, kto jest koleżanka, czy coś, po prostu szanujemy Mireny, staramy się, nie wiem, 100% wykonać polecenie. No.
Nazywam się Aleksandra Reda i jestem autorką scenografii i kostiumów. Świat wizualny w spektaklu balansuje na granicy współczesności i przyszłości. Myślę o tej scenografii tak, że ona jest minimalistyczna, ale tworzy obrazy, w których widać rozmach, dlatego że scenografia jest tak naprawdę tworzona przez tancerzy na scenie za pomocą kilku bardzo prostych środków, prostych elementów scenografii. Oprócz tego ważną rolę pełni światło w spektaklu i projekcje. Widać rozmach, dlatego że samych zmian scenografii spektaklu będzie ponad 20.
Czy odczujemy, że przenosimy się od tego rozumu, czyli burżuazji, powiedzmy elity, do tych robotników, do rąk?
Tak, zdecydowanie będzie widać podział, tą klasowość, która występuje w historii tego spektaklu. Oprócz tego będzie dużo takich elementów technologii, cyfrowych elementów, które bardziej nam pokazują futuryzm w mieście, rozwój technologiczny miasta.
Czy idzie pani w kierunku klasycznego baletu, czy bardziej tańca współczesnego w swojej choreografii?
Tutaj mamy trochę miks. Jest neoklasika, nasz zespół da radę dużo robić i mamy też każdy dzień lekcja baletu, więc mamy możliwość pokazać i neoklasika, i współczesny, który dla nas teraz jest trochę nowy, bo od kilka lat robimy największej balety. Ale tak, będzie taki miks. Na scenie będą 28 tancerzy. No, cały zespół chciałbym pokazać. Od dziecka zaczynałam też choreografować, bo bardzo lubię tworzyć nowe pomysły. To robiłam też z moją siostrą Doroteą. Jak dziecko, zawsze nasze ulubione gra to było tworzyć teatry w domu. Podczas szkoły też zawsze robiłam troszeczkę choreografie, takie malutkie choreografie, ale to jest mój pierwszy duży spektakl na cały zespół i na półtorej godziny.
Dlaczego zaprosiła pani siostrę?
Bo mamy świetna kooperacja.
Dorotea Krameri, kompozytorka.
The nature of the music in this piece, it's a little bit to set a mood or create an atmosphere. But
muzyka
also
w tym utworze nadaje nastrój lub tworzy atmosferę, ale również pokazuje emocje tancerzy. Ogólnie rzecz ujmując, muzyka tworzy ten świat i łączy różne miejsca w metropolii. Aby to zrobić, użyłam pewnych dźwięków, które łączą się z tym, co się dzieje. Na przykład nagrałam dźwięk metalu związany z grupą robotników. Nagrałam także dźwięki natury, aby odzwierciedlić konkretną postać, a następnie połączyłam to z syntezatorami, instrumentami smyczkowymi, głosem i gitarą. Miałam również zaszczyt nagrać kilku śpiewaków tutaj, którzy również są obecni w utworze, obok kwartetu, który będzie grał na żywo.
Beside the quartet that is going to play live.
Jaki był wpływ pani siostry na pani pracę?
A huge influence. We started talking about.
Ogromny wpływ. Zaczęłyśmy rozmawiać o koncepcjach naprawdę wcześnie. Także o postaciach, zwłaszcza o tym, co one czują, jakie są. Byłyśmy w ciągłym kontakcie, aby jak najlepiej przygotować spektakl. Jednak zdecydowanie podążam za tym, co ona napisała w scenariuszu, aby stworzyć te sceny.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo.
Premiera Metropolis w choreografii Mileny Krameri i z muzyką Dorotei Krameri odbędzie się w piątek o godzinie 19:00. Przypomnę, w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. No i to nie jedyne wydarzenie, na które zapraszamy, bo w piątek w Instytucie Kultury Miejskiej w Kunszcie Wodnym trzydniowe urodziny Mikołaja Trzaski.
Zapraszamy.
Zapraszam Mikołaj Trzaska osobiście.
Z Olem Wolickim osobiście.
Olem Wolickim.
Zapraszamy. Ola jest częścią.
My jeszcze zapraszamy do PGS-u na wystawę Horno Popławskiego w zestawieniu z Olafem Brzeskim. To też piątek 18:00. No i oczywiście, skoro jest tu Mikołaj, to przypominamy Noc Muzeum. Na wystawie Kiestyta Berezińskiego będzie grał Mikołaj. Resztę się dopytujcie.
Czyli jeden z jubilat, który obchodzi 60. urodziny, będzie z okazji drugiego jubilata 90. urodzin Kiestyta Berezińskiego.
Jubilata, czyli profesora Berezińskiego.
Kiestut Berezinski, wystawa w Państwowej Galerii Sztuki, która trwa do
24 maja.
No to jeszcze chwilę. Serdecznie zapraszamy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Też za to, że mogliśmy połączyć tę rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Mikołaj Trzaska.
Dziękuję.
Olo Walicki.
Dziękuję bardzo.
Jadwiga Harzyńska.
Dziękuję.
I Michalina Domoń.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Agata Olszewska i życzę Państwu dobrego wieczoru, oczywiście z kulturą.
Dobry wieczór z kulturą. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.